zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się 6. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawo, Szanse i Zagrożenia. W sobotę swoje referaty przedstawili prelegenci z Meksyku, Hiszpanii, Niemiec oraz Wenezueli, którzy omówili kwestie prawa w odniesieniu do sytuacji katolików w swoich państwach. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów profesorów ze Stanów Zjednoczonych, Australii, Rwandy, Indii oraz Polski. Gościem honorowym kongresu był ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego z Watykanu. Dwudniowe spotkanie zostało zorganizowane przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej przy współpracy z Katedrą Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Podczas wykładu ksiądz kardynał mówił o specyfice prawa kanonicznego i jego odmienności w stosunku do ustawodawstwa państwowego. Podkreślił wyraźną różnicę między prawodawstwem państwowym a prawem kanonicznym w stosunku do osoby ludzkiej.
Podczas gdy prawodawstwa państwowe mają na uwadze człowieka w jego wymiarze ziemskim, od poczęcia aż do śmierci, prawo kanoniczne ma na względzie osobę ludzką w wymiarze wiecznym. Innymi słowy, dla ustawodawstwa kościelnego życie tutaj na ziemi jest tylko małą cząstką istnienia człowieka i należy się zatroszczyć o jego dobro, zwłaszcza w perspektywie wiecznej. Prawo jest oczywiście w służbie człowieka.
Tegoroczny kongres to olbrzymia dawka wiedzy na temat roli i systemów prawa w różnych krajach, nie tylko w świecie zachodnim, ale także pogranicza świata zachodniego z perspektywy Polski, powiedział profesor Piotr Jaroszyński, współorganizator kongresu i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Podsumowując spotkanie, profesor zwrócił uwagę tym samym na wielką i niezbywalną rolę Kościoła polegającą na nauczaniu i podkreślaniu źródła pierwotnego prawa.
Widać, że prawo nie jest czymś stałym, czymś zobiektywizowanym i co strzeże sprawiedliwości. Raczej można stwierdzić, że prawo jest narzędziem w ręku różnych grup, które posiadają władzę, po to, żeby realizować jej interesy. W związku z tym, ponieważ jedyną instytucją w skali świata, która stoi na straży prawa pojętego jako fundamentu sprawiedliwości, w związku z tym rola Kościoła jest jedyna, niezwykła. Mianowicie przypominać politykom, ale również i społeczeństwu o tym, że prawo oderwane od sprawiedliwości staje się narzędziem przemocy, narzędziem opresji.
Ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że kolejny kongres pokazał, jak aktualna jest tematyka prawa i zagrożeń wynikających z błędnego jego stanowienia. Jak dodał, toruńskie kongresy są okazją do wzmocnienia wspólnoty, modlitwy i intelektualnego wzrostu.
Była to prawdziwa wspólnota ducha, ale też poprzez modlitwę wspólną każdy dzień zaczynał się wspólną Eucharystią, ale widać, że wszelka refleksja intelektualna zawsze powinna być niejako oparta na tym takim skupieniu, na tym momencie, kiedy nasze serce, umysły zwracamy do Pana Boga. Wiemy dobrze, że tam, gdzie człowiek przestaje się liczyć z Panem, bo nie boi się Pana Boga, jako konsekwencja jest, człowiek przestaje się liczyć z drugim człowiekiem. I myślę, trzeba nam takiego prawa, które oparte jest na prawie Bożym. Musimy nieustannie wracać. Wszelkie prawa stanowione muszą odnieść się do tego prawa Bożego, do prawa naturalnego, które jest w każdym człowieku.
Profesor Piotr Jaroszyński dodaje, że zadaniem każdego z nas jest pogłębianie wiedzy z zakresu prawa w różnych jego aspektach.
Wniosek jest jaki? Taki, żeby z jednej strony pogłębiać kulturę prawa, a więc nie dać się sprowadzić do tego, że prawo jest tylko wygodnym narzędziem do stosowania pewnej przemocy czy też wykorzystywania innych, a z drugiej strony, żeby pamiętać, że w obecnym systemie demokratycznym, który w ogóle nie ma właściwie już nic wspólnego z ideą demokracji greckiej, klasycznej, że współcześnie bez znajomości prawa i jego reguł, jako katolicy będziemy zawsze marginalizowani. Dlatego trzeba studiować prawo, pogłębiać je poprzez filozofię prawa i teologię prawa, w tym również prawo kanoniczne, o czym tak pięknie i jasno mówił jego eminencja ksiądz kardynał Grocholewski.
Ostatnim prelegentem kongresu był profesor Tulio Alvarez, adwokat profesor na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Andres Bello w Caracas. Zaznaczył w swoim wystąpieniu, że wiara chrześcijańska jest podłożem norm i zasad składających się na sprawiedliwe prawo.
Konstytucjonalizm nie ogranicza się do nowej wizji organizacji państw, lecz jest ruchem, który uznaje obowiązywalność pewnych praw przynależnych osobie ludzkiej, a choć mogło to stanowić pewną nowość w danym momencie historycznym, to jednak już sama religia, a tu mam na myśli konkretnie chrześcijaństwo, jeszcze zanim teksty polityczne wprost uznają status, dogmatyczny status praw, stała się nasza religia ogranicznikiem wykonywania władzy, bardziej lub mniej skutecznym, w zależności od przekonań moralnych rządzących.
Spotkanie zakończyło się dyskusją panelową, podczas której uczestnicy zadawali prelegentom pytania. W przyszłym roku z kolei odbędzie się już 7. Międzynarodowy Kongres poświęcony tematyce Katolicy i Prawda. Z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej dla Radia Maryja mówiła Justyna Kędra.
W Bydgoszczy odbył się pierwszy Kujawsko-Pomorski Kongres Katolików Stop Ateizacji. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz włocławski, przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wykład inauguracyjny pod tytułem Gender od tolerancji do totalitaryzmu wygłosił ksiądz doktor habilitowany Dariusz Oko, kierownik Katedry Filozofii Poznania Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Mówi poseł Bartosz Kownacki z Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, organizator Bydgoskiego Kongresu Stop Ateizacji.
Chyba był to bardzo istotny wkład, szczególnie tutaj dla społeczności lokalnej, w celu pozyskania wiedzy, pozyskania argumentów, którymi można później tłumaczyć się, czym jest gender, dlaczego jest takim wielkim zagrożeniem, dlaczego gender niszczy rodzinę, dlaczego ateizm zagraża społeczeństwu jako temu, dlaczego może doprowadzić wręcz do totalitaryzmu i do eliminowania całych grup społecznych. Po tym głównym wykładzie inauguracyjnym były panele dyskusyjne, w których uczestniczyli parlamentarzyści, członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski. Poruszaliśmy zagadnienia dotyczące już właśnie bieżącej sytuacji, dotyczącej możliwości prawnych przeciwstawiania się ateizacji Polski, czy też problemów związanymi z partiami politycznymi zasiadającymi w polskim parlamencie. Poruszane były również kwestie chociażby telewizji Trwam.
Na zakończenie kongresu wystosowano telegram do Ojca Świętego Franciszka.
Wskazywaliśmy właśnie na historię Polski, na to, że polska historia od 966 roku co najmniej tak naprawdę wcześniej związana była z wiarą chrześcijańską i dziś niestety jesteśmy w takiej sytuacji dziejowej, w której ta wiara jest atakowana i jest zagrożona, a tym samym zagrożona jest polskość, zagrożona jest tożsamość narodowa. Jestem przekonany, że ten kongres przyniesie dobre owoce. Już dziś się mówi o kolejnych kongresach, zarówno w całej Polsce, w poszczególnych województwach, jak również o kongresach tutaj na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Przedstawiciele 20 krajów Unii Europejskiej podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad stworzeniem Międzynarodowej Europejskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Decyzja zapadła podczas odbywającego się w Krakowie pierwszego Europejskiego Kongresu Pro-Life, będącego podsumowaniem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Jeden z Nas. Jego celem było przygotowanie do wysłuchania publicznego w Komisji Europejskiej w sprawie obywatelskiej inicjatywy. Mówi Jakub Bałtroszewicz, koordynator Polskiego Komitetu Narodowego Inicjatywy Jeden z Nas.
Najbliższe miesiące poświęciły właśnie przygotowaniu się do wysłania publicznego przed Komisją Europejską, a także do stworzenia jakiejś zrębów, statutów współpracy, która ma nam pozwolić wpływać, promować i bronić godności człowieka, chronić nienarodzonych i promować życie ludzkie w instytucjach europejskich.
W sobotę, w drugim dniu kongresu, jego uczestnicy spotkali się z księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, metropolitą krakowskim. Uczestniczyli w uroczystej Eucharystii sprawowanej w prywatnej kaplicy arcybiskupów krakowskich. W ramach panelu europejskiego wystąpili eurodeputowani Carlo Cassini, Konrad Szymański oraz Mirosław Piotrowski, którzy mówili o tym, jak budować cywilizację życia w świecie polityki. Odbył się także panel polskich organizacji Pro-Life. W ciągu ostatniego roku pod postulatem wstrzymania finansowania z unijnych funduszy proaborcyjnych projektów podpisało się niemal 2 miliony obywateli ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przypomnijmy, inicjatywę Jeden z Nas poparł papież Benedykt XVI i ojciec święty Franciszek, a później także Episkopat Polski. Akcję wspierają Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik. W niedzielę ulicami Lublina przejdzie kolejny marsz w obronie telewizji TRFAM. Manifestację poprzedzi msza święta w kościele rektoralnym ojców jezuitów pod wezwaniem świętego Piotra. Eucharystia rozpocznie się o godzinie 12:30. Następnie po złożeniu kwiatów pod pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i tablicą ofiar katastrofy smoleńskiej przy kościele ojców kapucynów uczestnicy marszu udadzą się na plac Litewski. Marsz odbędzie się pod hasłem Nie ma wolności bez częstotliwości. Jestem, czuwam, trwam. Żądamy, aby telewizja TRFAM jak najszybciej uzyskała dostęp do multipleksu cyfrowego, powiedział Tomasz Stańko, prezes Stowarzyszenia Gimnastycznego Sokół w Lublinie.
Chcemy zaprotestować przeciwko ograniczaniu dostępu do przestrzeni publicznej wolnym mediom, szczególnie telewizji TRFAM, która uzyskała wprawdzie koncesję na nadawanie na multipleksie cyfrowym, jednak nie może uzyskać dostępu do tego multipleksu. Jest to dla nas całkowicie niezrozumiałe. Żądamy, aby telewizja TRFAM jak najszybciej uzyskała dostęp do multipleksu cyfrowego. Należy się to nam, katolikom, którzy mają jedyne medium katolickie, jedyną telewizję publiczną. Telewizja TRFAM jest to jedyne medium, które nadaje przestrzeni publicznej i ma możliwość dotarcia do każdego Polaka.
Kolejna manifestacja w obronie telewizji TRFAM planowana jest na 23 listopada we Wrocławiu. Marsze te są kontynuacją manifestacji, które w liczbie ponad 180 odbyły się w ramach sprzeciwu wobec decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która w pierwszym konkursie odmówiła telewizji TRFAM miejsca na multipleksie. Tymczasem Fundacja Lux Veritatis musi płacić za koncesję, mimo iż nadal nie korzysta z multipleksu. Diecezja bielsko-żywiecka ma nowego biskupa. Decyzją Ojca Świętego Franciszka funkcję tę będzie pełnił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ksiądz profesor Roman Pindel. Zastąpi on na tym stanowisku księdza biskupa Tadeusza Rakoczego, który przechodzi na emeryturę. Biskup nominat jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, gdzie kieruje katedrą hermeneutyki biblijnej i judaistyki. Od 2011 roku pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, w którym formują się alumni archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. I jeszcze jedna informacja z Polski. Sławomir Nowak, który w piątek złożył dymisję z funkcji ministra transportu w związku z wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego, powiedział, że nie zamierza się kryć za immunitetem, zrzeknie się go jak tylko wpłynie wniosek. Jak zaznaczył, robi to, aby ułatwić działania prokuratury, by jak najszybciej wyjaśnić całą sprawę. Czuję się całkowicie niewinny, tłumaczył. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Nowakowi jest efektem prowadzonego od maja śledztwa dotyczącego składania przez niego niezgodnych z prawdą oświadczeń majątkowych. Bogusław Kowalski, były wiceminister transportu, podkreśla, że po to są oświadczenia majątkowe, ażebyśmy mieli pierwszą podstawową osłonę przed zjawiskiem korupcji, które jest jednym z najbardziej niebezpiecznych dla administracji państwowej. Sam fakt, jak mówi ekspert, że minister się zaplątał w swoim oświadczeniu, świadczy o tym, że jest on co najmniej osobą nieodpowiedzialną, lekceważącą swoje obowiązki.
Pamiętajmy, że to resort, który wydaje olbrzymie pieniądze publiczne. Przestrzeganie procedur jest jednym z podstawowych zasad, które trzeba stosować, aby nie popełnić błędów. Także myślę, że te wszystkie tłumaczenia w pewnym stopniu pogrążają ministra, bo pokazują, że tak naprawdę zamiast uczciwie powiedzieć, co się stało i ponieść konsekwencje, no to próbuje w tej chwili jakoś ratować sytuację. Natomiast te tłumaczenia pogarszają jego sytuację, a nie poprawiają.
Stołeczna prokuratura wszczęła na początku tego roku śledztwo w sprawie oświadczenia majątkowego ministra Nowaka po zawiadomieniu posła Andrzeja Romanka. Parlamentarzysta podkreśla, że wypowiedzi płynące z prokuratury potwierdzają, że minister świadomie oszukał ludzi. A to wpisuje się w cały ciąg wydarzeń, kwestie Dolnego Śląska i kupowania głosów, ale także daleko idącą nieudolność tego rządu.
Pan premier, i to nas bardzo martwi, nie widzi problemu. Rząd jest nieudolny, a niektórzy ministrowie wprost okłamują społeczeństwo i popełniają wedle podejrzeń prokuratury, czy mogą popełnić poważne przestępstwo. Tak być po prostu nie może, bo kto na tym traci? Traci całe społeczeństwo. Nieudolny rząd to mniej wybudowanych dróg, drogi droższe, to też zła reforma edukacji, to zadłużenie państwa. Ten rząd po prostu nie ma legitymacji moralnej. Takie jest moje zdanie, ale myślę, że wiele osób do tego, żeby dalej sprawować władzę w tym kraju. Im szybciej ustąpi, tym lepiej dla naszego kraju.
Przypomnijmy, że odwołania ministra Nowaka z funkcji szefa resortu transportu domagała się już wcześniej Solidarna Polska, składający do Sejmu wniosek o wotum nieufności. Kilkudziesięciu Polaków demonstrowało przed siedzibą BBC w Londynie przeciwko planom wyemitowania przez tę stację serialu niemieckiej telewizji ZDF Nasze matki, nasi ojcowie. Podczas demonstracji rozwieszono transparent z napisem Stop nazi propaganda. Był to już drugi tego rodzaju protest. W przemówieniach przypominano wcześniejsze obraźliwe dla polskich imigrantów wypowiedzi prezenterów BBC, na które dyrekcja nie reagowała. Protestowano też przeciwko nierzetelnemu przedstawieniu Polski w kontekście II wojny światowej. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.